Siostry bracia, właściwie to powinienem zacząć od przeproszenia, że w ogóle zwracam uwagę na taką dysproporcję między tym, co dzisiaj się wygaduje, przekazuje, kolportuje w sprawach najważniejszych, w sprawach, które dotyczą wieczności, naszego zbawienia. I że próbuję stanąć tutaj przed wami na tej ambonie i uzasadnić moc Bożego Słowa. Że ona jest nie do stłumienia, nie do zatrzymania, nie do przykrycia. Choćby, nie wiem, milionami tam multiplikacji tych tweetów takich czy innych. Naprawdę, dzisiaj można usłyszeć od wyświęconych na kapłana ludzi Kościoła, że nie powinno się uczyć czwartej prawdy wiary, która mówi, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A możliwości techniczne są takie, że to z angielskiego leci na niemiecki, francuski, hiszpański, polski. Miliony, miliony odsłoń, tym ciekawsze. Nie? Takie znaki czasu. Ale rozumiem się, zobaczcie, że jakoś rozumiemy się, że Słowo Boże, że ambona, że nie potrzeba w ogóle jakby się tłumaczyć wobec tych zjawisk. Natomiast może uwzględniając, że one jednak gdzieś przelatują pomiędzy nami, czasem przez nasze umysły, przed naszymi oczami, warto zwrócić uwagę na to, co nam Pan Bóg mówi w tą trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Chrystus mówi, w moje imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Piotr mówi, pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Jan mówi, On bowiem, Chrystus, jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Psalmista mówi, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. A mówi to w wersecie, który kontekst snu nam przypomina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę. Może się już nawet nie obudzę, ale mogę spać spokojnie, bo Ty jesteś, Panie. Ty mi pozwalasz żyć bezpiecznie. Ty gładzisz nasze grzechy. Nie może być radośniejszej nowiny. Nie może być mocniejszej, dobrej nowiny niż taka, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiej zbrodni, nie ma takiego grzesznika, który nie mógł się zbliżyć do miłosierdzia Bożego. Nie mógł skorzystać z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie ma takiego. Cokolwiek byśmy myśleli i nawet jakbyśmy mieli w świadomości jakichś naprawdę straszliwych ludobójców, to nam się trochę nie mieści w głowie. Ale śmierć Chrystusa ma taką siłę, ma taką moc. I najgorsze te współczesne ćwierkania, efekt, który przynoszą, to jest takie lekceważenie ofiary Jezusa. Takie miłosierdzie Boże na hop siup. Dopadnie każdego. Zaprzeczenie temu wszystkiemu, co z taką nadzieją, z taką troską, z taką powagą sytuacji nam Pan Bóg mówi. Grzech to naprawdę nie jest byle co. Przebaczenie to nie jest, Chrystus pstryka w konfesjonale, przelewa krew. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Mówi to najpierw, siostry bracia, do nas Piotr, który jest doświadczony, nie? Ten sam czasownik u Łukasza użyty jest na dziedzińcu arcykapłana, kiedy się Piotr zaparł mistrza i tym samym czasownikiem zaparliście się go przed Piłatem, Piotr mówi po zesłaniu Ducha Świętego. Nie znalazł się nikt, kto by mu tam wtedy powiedział, co ty nam zarzucasz, a tyś święty. Święty z Jego krwi. Tak. Święty mocą Jego przebaczenia. Tak. Piotr, który jest doświadczony, nie, on się nie zaparł Jezusa przed Piłatem, nie przed namiestnikiem Cezara. On się zaparł Jezusa, jakkolwiek to w naszych czasach brzmi, przed służącą na dziedzińcu arcykapłana, przed odźwierną. Powiedział, nie znam tego człowieka. Piotr dobrze wie, co to jest zaparcie się Chrystusa. Piotr dobrze wie, co to jest grzech. I dlatego dotknięty mocą Jezusowej śmierci, Jego przebaczenia, Jego zmartwychwstania, może wyjść przed parę tysięcy mężczyzn i powiedzieć, wyście się Go też zaparli. doświadczony, wie jaką moc ma Jezusowa śmierć. Wie jaką siłę ma Jego krew. W zeszłym tygodniu o to modliliśmy się z całym Kościołem, żebyśmy poznali, jaka jest siła Jezusowej krwi, która każdego może z grzechu obmyć. Ale obmywa grzesznika, obmywa mnie i ciebie wtedy, kiedy wypełniam słowa Pisma, kiedy podejmuję pokutę i to nieustanne nawrócenie. Kiedy wypełniam Jego przykazania. Pierwszym przykazaniem Jezusa, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, zadaniem dla apostołów to jest: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest pierwsze przykazanie od zmartwychwstałego. Oprócz tego, żeby pokój przyjęli. I to by było, siostry bracia, tak w ogólności. Coś, co dla nas jest, mam nadzieję, oczywiste, ważne. Pan Bóg to jeszcze raz tak dzisiaj nam doświetla, dogrzewa, przypomina. Nie dajcie się rozchwiać. To jest naprawdę dobra nowina. To jest najradośniejsza nowina. To jest nowina, z którą trzeba iść do każdego, kto już w siebie nie wierzy. Kto siebie przekreślił, kto posłuchał demona, że już nic nie znaczy, że ja już jestem przegrany, że jestem zatracony. Są pewnie i tacy. Może oni lubią robić potem jakieś igrzyska, nie? Że jak już nie ma nadziei, to w takim razie idziemy w zaparte. Bawmy się, bo i tak już po nas. Jest nadzieja dla każdego. Jest światło dla grzesznika. Jest przebaczenie z każdego grzechu. Moc krwi Jezusa jest niepojęta, zgodna naszej czci i adoracji. I co ciekawe, Pan Jezus dzisiaj kończy tą swoją wypowiedź do Kościoła słowami: wy jesteście świadkami tego. To jest bardzo ciekawa rzecz, że apostołom wtedy nam dzisiaj mówi: macie o tym najpierw świadczyć. Samo opowiadanie o tym, samo głoszenie tego nie wystarczy. No to świadczymy, Panie Jezu. Byliśmy do spowiedzi przed świętami, przyjmujemy Ciebie w darze komunii świętej. Jesteśmy świadkami. Ale znowu, siostry bracia, to może się wydawać takie elementarne. Doceńmy tą chwilę, kiedy nas sumienie rusza, kiedy nas nogi zanoszą przed konfesjonał, kiedy się skłaniamy i uderzamy w piersi na słowa rozgrzeszenia, kiedy przystępujemy do ołtarza Pańskiego. To jest wszystko świadectwo. I wobec dzieci, i wobec najbliższych, i współmałżonków, i szwagrów, sąsiadów, i krewnych, i wobec świata. Że ta dobra nowina naprawdę nas rusza. Że ona nie jest tylko dobra, nie jest tylko radosna. Że ona jest też żywa, aktualna. W takim świecie, w tym jego poplątaniu, w tym jego skomplikowaniu. Wy jesteście świadkami tego. Z kropką taką mocną przypomina nam dzisiaj Zbawiciel. I właściwie mógłbym już teraz skończyć tą homilię, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że może by jakiś taki konkretny przykład. Co zmienić? Co nawrócić? Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę dzisiaj na jedną rzecz, na tę porcję ryby. Niech ona nam zostanie na cały tydzień w głowie. Bo Pan Jezus, to jest ten wieczór zmartwychwstania. Dość późny już wieczór. Można by powiedzieć: Panie Jezu, nie jej się o tej porze. Jak oni tam zmierzch koło 20 jest zawsze. Półtora godziny dajmy im na powrót z Emaus. To jest godzina 21:30 przynajmniej. No nie, a jeszcze tam była Eucharystia. To musimy godzinę posunąć do przodu. 22 na pewno z minutami. Staję w wieczerniku. Czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych rękach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To za mało. Bo oni jeszcze, notuje Łukasz, nie wierzyli. Pełni byli zdumienia. Mieszała się w nim radość ze zwątpieniem. I wtedy Pan Jezus, najmocniejszy argument, na jakiego było stać: macie coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby, tymi zgrzybiałymi, jak to się mówi, takie zdrętwiałe, zdrętwiałymi rękami, a on wziął i spożył przy nich. To jest takie ważne, Piotr mówi: jedliśmy i piliśmy z nim po jego zmartwychwstaniu. Zapisy spotkań z Jezusem po zmartwychwstaniu ujmują kilka posiłków. Na posiłek zwróćmy uwagę. Trochę w takim franciszkowym duchu chciałem się sam siebie zapytać i wam zasugerować, czy się już wszystkie posiłki nawróciły. Czy nasze spotkania przy stole, To, gdzie może się nam wydawać, że to jest tylko tak przy okazji, że to jest tak na marginesie tego tempa życia. To duchowa walka trwa tak, że i właśnie w taki sposób, że czasem nie wie, dlaczego ktoś z rodziny nie idzie się spotkać w jednym momencie, nie idzie się spotkać nad białym obrusem, nie idzie sobie popatrzeć w oczy. Może nie ma czasu, może jest tyle innych zadań, może ktoś wraca z pola, a już ktoś musi do kur wychodzić. No różnie może się to wszystko nam poukładać. I teraz chodzi o to, siostry bracia, żebyśmy ten posiłek potraktowali dzisiaj jako takie konkretne wskazanie od Pana Jezusa. Niech się nawrócą wbrew tempowi życia, wbrew tym kurom, które tam czekają, wołom, których już nie ma, a szkoda, nie? Tym wszystkim zajęciom, które mamy, do których jesteśmy zaprzągnięci, porywani. Mamy oczywiście parę razy przynajmniej w roku. Wieczerza wigilijna, śniadanie wielkanocne, chrzciny się zdarzą. Niestety także i czasem spotkanie po pogrzebie. Nie? Jakiś charakter uroczysty tego posiłku. Ale codziennie mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Żebyśmy mieli tego świadomość, że dał nam dzisiaj. I nawet z masłem, z dżemem i z szynką. Nie? Dał nam dzisiaj. Ale że to jest On. Że jakoś tak po tym zmartwychwstaniu, pewnie tak jak przed Nim, ale potem to jest takie szczególnie istotne. Jezus pokazuje, zostałem człowiekiem. Tym, którego zabiliście, którego zaparliście się, tego, którego mocą boską przywróciłem do życia, jestem zmartwychwstały i uświęcam was także i przez to, co takie elementarne, codzienne, podstawowe. Spożywanie posiłku, rozmowę przy jedzeniu, spojrzenie sobie w oczy. No więc to by był taki konkret, taka propozycja, co by tu uświęcić, gdzie by się tu jeszcze nawrócić, skoro już jesteśmy tak wyspowiadani, uroczyści, niemal zmartwychwstali, to jeszcze doceńmy tę chwilę, że Jezus pragnie, byśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. Amen.